Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza, zwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w 5 krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny schodzi przede mną. Jezus rzekł do niego: wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: dziś szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża. On im odpowiedział: ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje łoże i chodź. Pytali go więc: cóż to za człowiek ci powiedział: weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił, i dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, na początku prośba. Ksiądz Proboszcz wczoraj mówił, żebyśmy się modlili, żebym ja mówił wolniej. A ja mam taką przywarę. Mianowicie, że jak mnie duch porwie, to po prostu to jakbym jak na 100 koni bym wsiadł mniej więcej. Zawsze jak miałem siebie w parafii taką siostrę, Urszulankę dyżurną, jak mnie tak wzięło na te rumaki duchowe poniosło, to ona tam podnosiła rękę. Tak. Ja wiedziałem, że muszę spowolnić. Więc gdyby była taka sytuacja, żeby mnie poniosło, to proszę podnieść rękę. Ja będę wiedział, że po prostu mam ściągnąć cugle. To jest tak zwane, święty Tomasz to mówi, że to jest takie powiedzenie świętego Tomasza, że łaska buduje na naturze. Czyli jest modlitwa oczywiście, prosimy Pana Boga o potrzebne dary, ale naturalną rzeczą jest, można, że powiem, trzeba zrobić wszystko po ludzku od strony naturalnej, żeby łasce pomóc. Więc proszę o tę taką techniczną pomoc. To jest dla Waszego dobra oczywiście, jeśli chcecie z tego skorzystać. Otóż w dniu wczorajszym, moi drodzy, i tutaj odwołam się do naszego spotkania wczorajszego i zapytam, ponieważ jest takie łacińskie powiedzenie, repetitio mater studiorum est, co oznacza powtórka jest matką nauk. Więc ja powtórzę i zapytam, czy moi drodzy, to audytorium moje drogie, obecne, czy pamięta, z jak dwóch podstawowych części składa się msza święta? To jest pytanie retoryczne, nie proszę do tablicy, tylko żeby sobie przypomnieć. Odpowiadam: z części słowa i z części Eucharystii. Poznajemy to po tym, że część słowa jest przy pulpicie, to jest ołtarz słowa, od którego słowo jest czytane, po czym jest ta granica oddzielająca jedno od drugiego, kiedy kapłan przechodzi do ołtarza głównego i przygotowuje dary, żeby złożyć je w modlitwie eucharystycznej w sposób bezkrwawy za nasze grzechy. Dzisiaj ta druga część. Taki już mam zwyczaj od wielu lat, że kiedy prowadzę rekolekcje, zawsze temu poświęcam przynajmniej jeden dzień. A robię to dlatego, że kiedy jeszcze pamiętam, byłem klerykiem, byłem w górach i z pewną osobą szedłem, praktykującą katoliczką od 1000 lat, której bym w życiu nie pomyślał, że ona może nie mieć zielonego pojęcia, co się tak naprawdę na mszy świętej dzieje. A to tylko powiem, byliśmy w Dolinie Chochołowskiej, i tam jest taka kapliczka polowa gdzie odbywa się msza święta polowa. Msza święta polega na tym, że się społeczeństwo zbiera w niedzielę, tam chyba o 13:00, przyjeżdża ksiądz tam gdzieś z Chochołowa, czy tam skądś tam, chodzi i odprawia mszę świętą. No myśmy tam poszli na tę mszę świętą, kapłan przyjechał i mówi, że każdy z Państwa, kto będzie się komunikował, chce położyć komunikant na patenie do konsekracji. No więc ja, ponieważ byłem w stanie łaski uświęcającej, poszedłem tam, byłem, położyłem komunikat, msza się odbył, wszystko się odbyło tak jak trzeba, to trzeba zaznaczyć, przy takiej kaplicy polowej nie ma tabernakulum, tak? Tabernakulum oznacza po łacinie namiot i jest takim przeniesieniem ze Starego Testamentu, kiedy pod namiotem przechowywano Arkę Przymierza. Ale to jest zupełnie inna kanwa. Jakbyście chcieli, to zapraszam na Broniewskiego, na Piaski, gdzie prowadzę lekcje divina, biblijne, to tam takie rzeczy tłumaczę, ale nie mam teraz czasu na to. Otóż tabernakulum przechowujemy Najświętszy Sakrament Pana Jezusa pod poschleba w sytuacji, kiedy jest Kościół zamknięty. Ale jak jest taka polowa kaplica, no to jest strach, że zostanie on zbezczeszczony. W związku z powyższym, kto ma przyjąć komunię świętą, kładzie ten komunikat. Po mszy świętej, tamtej odbywa ta kobieta. Mówię, po francusku to się nazywa une fervente. To jest taka gorliwa, taka płonąca, gorliwa katoliczka. I ona do mnie mówi tak: a po co ty tam poszedłeś tam na tej mszy, przed tą mszą świętą, tam położyłeś? Ja mówię, no komunikat. Mówię, no żeby było na mszy świętej, żeby Boża się... Ale jak to w ogóle? Ale po co? Dlaczego? I ja wtedy zrozumiałem, że ona co niedziela na mszy świętej różańca nie wyciąga z ręki, ale tak naprawdę jak ją zapytałem, co na mszy świętej się dzieje, to ona nie potrafiła mi na to powiedzieć. I wtedy pamiętam, że powiedziałem sobie, że jeżeli zostanę księdzem, to będę po prostu, przepraszam za określenie, jak chłop krowy na rowie, tłumaczył, co tak na mszy świętej tak naprawdę ma miejsce i co się dzieje. Otóż najpierw to wytłumaczę, a później pokażę. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy ksiądz przechodzi do ołtarza, już tu mi chłopaki położyli, bo prosiłem ich o to, przechodzi do ołtarza głównego, ja przejdę. Przygotowuje dary. Rozkłada korporał, tam bierze chleb, bierze wino, dokłada wizdę i tak dalej, i tak dalej. Z reguły bierze się tego niewielkiej ilości, jak tam zawsze takie czasami żarty są, że tam proboszcz, to tam od razu tam do tego kielicha, tam wiecie, takiej ilości, no niewielkiej ilości, tam dwie krople wody i to wystarczy. No i teraz taka sytuacja jest, to pokażę. To jest zwykły niekwaszony. To jest mąka z wodą wywieczona w piecu. To jest taki sam opłatek, jakim dzielimy się na Boże Narodzenie przy Wigilii. Albo tam przy jakichś innych takich tych firmowych opłatkach, opowiedziałbym to z wątą. To jest zwykły kawałek chleba. Tylko mówię, niekwaszony, czyli niedrożdżowy, tak? I teraz sytuacja jest taka, że w czasie mszy świętej modlitwa eucharystyczna i proszę, zwróćcie na to uwagę. Kapłan w pewnym momencie, kiedy klęczymy, tam z reguły ministranci wiedzą, kiedy zadzwonić dzwonkami, klękamy, kapłan wyciąga dłonie. To jest taki gest wyciągniętych dłoni, to jest gest wzywający Ducha Świętego. Jest tak zwana, to się nazywa epikleza, jest wezwanie Ducha Świętego. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Po czym bierze chleb w rękę, co jest cały czas chlebem. Ja go sobie mogę przewracać, robię z nim cudawianki mogę z nim robić. Do momentu, kiedy pochyla się i mówi: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. I podnosi do góry hostię. Przy czym ta hostia po tym momencie przestaje być hostią, przestaje być chlebem, ale pod tą postacią tego chleba wewnątrz, w rdzeniu, staje się ciałem Chrystusa. To ciało Chrystusa zostaje sprowadzone mocą Ducha Świętego na ołtarz. W danym momencie, tu i teraz, ponieważ kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu i wydał Ducha, powiedział, wykonało się i oddał Ducha, Jego ofiara, ta śmierć, została przyjęta w rzeczywistość duchową tam, gdzie przebywa Ojciec. A ponieważ w tamtej rzeczywistości nie ma ani czasu, ani przestrzeni, w związku z powyższym ta ofiara miała miejsce 2000 lat temu, ta śmierć, która miała 2000 lat temu, przeniesiona w rzeczywistość duchową, trwa tam ciągle. I teraz trwa tam ciągle, składana ciągle, mocą Ducha Świętego sprowadzana, innymi słowy jest uobecniana, jest na ołtarzu. W tym momencie. Po czym bierze kielich i mówi o krwi, tak? O, jest tam ten słowa konsekracji, podnosi ten kielich do góry i mówi o to, wielkim za wiarę i tak dalej, i tak dalej. I teraz te rzeczy, które są już tutaj na ołtarzu. Ja już bym się bał wtedy zrobić coś takiego. O, tak sobie poprzewracać. Dlatego, że pod tą postawą ukryty już jest Pan Jezus, który umarł na krzyżu 2000 lat temu. Żyjący, tętniący życiem i klęczymy podczas konsekracji, jesteśmy obecni, jesteśmy świadkami śmierci Pana Jezusa na krzyżu. To się nazywa uobecnienie ofiary Chrystusa na ołtarzu. I Eucharystia, czyli ofiara Chrystusa, która jest ukryta pod postacią chleba, my to śpiewamy o tym częstokroć, ale często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że pod tą pozorną, wydawać by się mogło żadną prawie, że taką mizerną postacią kryje się Pan, który nas zbawił. I teraz, ponieważ wielka tajemnica wiary i trzeba sobie zadać pytanie, jak to jest możliwe, że ta sama msza święta sprowadzona jest dzisiaj tutaj i sama jest na Mocinach, gdzie byłem proboszczem, i u świętej Anny, i w Resakramizer, i w Perth, i w Auckland, i w Nowosybirsku, i gdziekolwiek będzie bione, jest to, ten Pan Jezus jest uobecniany. Dzieje się to mocą Ducha Świętego i to jest tajemnica, której nie jesteśmy w stanie przekroczyć o własnych siłach, rozumem naszym, skądinąd, no, nawet jeśli człowiek jest bardzo inteligentny, jest bardzo oczytany, jest takim koryfeuszem, to jest coś, co przekracza możliwości pojmowania. Ponieważ Pan Jezus wie o tym, że to przekracza możliwości pojmowania i częstokroć zdarza się, że człowiek po prostu tkwi w tę obecność realną Jego pod postacią chleba, Rzeczką z powyższym przychodzi z pomocą i daje znak. Te nazywane są cudami eucharystycznymi. Powiem o dwóch. Jeden miał miejsce w Lanciano, niedaleko San Rotondo. Lanciano, maleńka miejscowość na południowo-wschodnich Włoszech. Jeśli kiedykolwiek będziecie jechali do Włoch, na pielgrzymkę i pojedziecie do ojca Pio, tak? San Giovanni Rotondo, tam ojciec Pio przebywał i tam umarł i tam jest jego grób, to po drodze, jadąc autostradą wzdłuż Adriatyku, jest maleńka miejscowość, która się nazywa Lanciano. Jest pisane na autostradach, jest taka brązowa, zawsze są takie wskazówki, Miracolo Eucharistico, czyli cud eucharystyczny. Warto jest zajechać i odwiedzić. Natomiast ci, którzy zwiedzają świat surfując, to proszę sobie wejść po prostu w Google'ach na cud eucharystyczny Lanciano. Pisze się Lanciano. Lanciano. Otóż sytuacja tam jest taka. W czasie właśnie konsekracji, tak jak ja wam tutaj pokazałem, w czasie konsekracji Pan, który podniósł ten chleb, który stał się mocą Ducha Świętego ciałem Chrystusa, zamienił się w kawałek krwawiącej tkanki. Natomiast ta ciecz, to wino z wodą, zamieniły się w krew. No więc konsternacja oczywiście, tu jest taka sytuacja, że Kościół bardzo, że wiem, jest ostrożny, jeśli chodzi o te sprawy. W powyższym Kościół zamknięto, procesy kanoniczne, badania i tak dalej, i tak dalej. Stwierdzono, że to jest, no, jest to, nie, jest to tkanka mięsna jakaś. Jeszcze wtedy nie było wtedy może takich sposobów jak jej. Zaraz do tego wrócę. Mianowicie po pewnym czasie włożono to, uznano ten cud eucharystyczny za autentyczny. Zbudowano monstrancję, znaną monstrancję, a wiemy co to jest. Tak, to jest to takie słoneczko, takie tam, w którym się Pana Jezusa wkłada. Tak, to właśnie ten kawałek chleba się wkłada i się chodzi na przykład z procesji Bożego Ciała, właśnie z tym ciałem Pańskim, czyli Panem Jezusem ukrytym pod postacią chleba. Monstrancja pochodzi od słowa łacińskiego monstro, monstravi, monstro, monstrare, monstravi, monstratum, to znaczy pokazywać. Czyli monstrancja to jest przyrząd, który pokazuje Pana Jezusa. Więc taka mąstia, w której w środku właśnie jest to ciało, a pod spodem jest kryształ, jest kielich kryształowy i w środku jest już to nie jest płyn, to jest taki krystaliczny, to jest 5 kryształków krwi. I co ciekawe, one mają różny kształt, ale identyczną gramaturę. Ta gramatura, wiemy, to czyli ważą tyle samo, tak? Identyczną gramaturę. Do tego jeszcze, kiedy dokonano badań histopatologicznych, okazało się, że ta tkanka jest to tkanka serca, ludzkiego serca mięśniowego grupy krwi AB. Co więcej, te kryształki w tym kielichu, to jest również grupa krwi AB. Kilka lat temu czytałem o tym, że zrobiono badania kodu DNA tej tkanki. Proszę sobie wyobrazić, generalnie rzecz biorąc, każdy z nas jest skażony. Każdy ma skażony kod genetyczny. To, że ja jestem łysy, wynika z tego, że mój tato też jest łysy, w takim samym miejscu i teraz po prostu wynika z kodu genetycznego. No po prostu mamy skażony kod genetyczny, żebym się nie wiem co robił, nie wiem co na tych włosach próbował wymyśleć, to i tak je po prostu stracę. I jedni mają kod genetyczny, na przykład przez kod genetyczny skażony można odbadać, czy ktoś ma tendencję do choroby nowotworowej na przykład, czy jakichkolwiek innych rzeczy, które z tych has wynikają. Otóż tamten kod genetyczny tej tkanki jest idealny. Nie ma żadnego błędu. Żadnej skazy. Co więcej, ponieważ to jest tkanka mięsna, tak? No to ja tam pamiętam, byłem w lipcu 2001 roku. Upał był taki, że się po prostu można było wściec. Więc proszę sobie wyobrazić, weźcie sobie kawałek mięsa, jakiegokolwiek, i wyłóżcie je na parapecie w lipcu na słońcu. Ile? Dzień? 2? 3? Będzie chodzić. A krew psuje się najszybciej. W związku z powyższym, to po jednym dniu już jest pewien, powiedziałbym, skutek zapachowy tego procesu. Tam to nie zachodzi. Co więcej, ponieważ ta tkanka jest nieregularna, to nie jest tak, że to jest cały taki okrągły, że tak by taki krąg. To jest, moi drodzy, tylko ta część, która była tkanką mięsną. To, co zostało, było chlebem, bo nie cała się zamieniła w tę tkankę mięsną. To, co jest było chlebem, zbutwiało. To, co jest wystawione do adoracji, jest samym kawałkiem serca, które tam jest. No i teraz niech mi ktoś powie, jak to jest. Tu przekracza to po prostu rozum. No nie ma jak. A żeby było śmieszniej, to myślę, że o tym wiecie, bo może że wie, że Pan Jezus nie wie dlaczego, bo to z reguły to się działo wtedy, kiedy Pan Jezus przychodzi z takim znakiem, kiedy gaśnie wiara w obecność Pana Jezusa pod postacią chleba. Po prostu daje znak. Jestem. Jak przychodzicie do mnie na mszę świętą, to nie przychodzicie do jakiegoś tam czegoś, tylko przychodzi do mnie. Kiedy klęczycie przede mną, to nie klęczycie przed jakimś tam czymś, tylko klęczycie przede mną. Przypomina o tym, a przypomniał to ostatnio w Sokółce. Tak? Po takim małym miejscowości pod Białymstokiem. Tak? Ponieważ ja pracuję w sekretarzu konferencji Biskupatu Polski, jestem zastępcą sekretarza generalnego, w związku z powyższym mam taką możliwość, że powiedziałbym, no, jestem u źródeł informacji, które z tym są związane. No, na poziomie zawsze Kościół jest ostrożny, jeśli chodzi o tego typu sprawy, żeby nie było mistyfikacji. I na poziomie zawsze się to dzieje na poziomie diecezji, jest badanie kanoniczne, badanie lekarskie, badanie prawne. Cały jest proces przeprowadzany, żeby sprawdzić, czy to zjawisko ma charakter przyrodzony i czy nie ma możliwości wytłumaczenia innego tego zdarzenia. A więc na poziomie diecezji, na poziomie Polski taki proces został przeprowadzony, zostało to wysłane do Rzymu celem zatwierdzenia jego autentyczności. Po co ja o tym mówię? Mówię o tym po to, żeby być świadomym, że kiedy przychodzi się na mszę świętą, kiedy jest kwestia przyjścia czy nie przyjścia w niedzielę do kogoś, kto jest moim najlepszym przyjacielem, do kogoś, który chce mi dać pokój, do kogoś, kto chce mnie wzmocnić sobą, do kogoś, kto chce mi przyjść z pomocą, do kogoś, kto chce ze mną być najbliżej, jak to jest możliwe. I kiedy ja mam do wyboru tego przyjaciela najbliższego, który nie zdradzi, który nie opuści, a zawsze jest przy, jeśli ja mam do wyboru komunikować się, czyli połączyć się z nim przez przyjęcie hostii do siebie, do swojego serca, a wybieram inne sprawy, rzeczy, okoliczności, to tak naprawdę odwracam się plecami do osoby, która na krzyżu umarła dla mnie i poprzez ten fakt chce przyjść mi z pomocą w mojej codzienności. Innymi słowy, podcinam sobie gałąź, na której siedzę. To nie jest dlatego, że oczywiście my mamy przykazanie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Natomiast to, co ja wam mówię, przynajmniej próbuję odwołać się do waszego rozumu i do waszej woli, to jest to, żebyście mieli świadomość, że przychodząc na mszę świętą, jakikolwiek by ksiądz był, żeby on był głuchy, sepleniący, memuał tam coś, nie, żeby on był po prostu odlotowy, to w momencie, kiedy ściąga te ręce w sposób ważny, wtedy Pan przychodzi na ołtarz. I kiedy przyjmujesz Go pod postacią chleba, On osobiście przychodzi do twojego serca. O tym odlotowym to mówię, bo kiedy pamiętam, byłem we Francji i pojechałem tam do, żeby pomóc i miałem, tam był ksiądz staruszek. Ledwie się, że tak powiem, przeczał. Ponieważ nie mają księży. W związku z powyższym tam jest jedna taka butaka, jedna parafijka, mniej więcej jak wasza. To było pomiędzy Rennes i Malou w Bretanii. I oprócz tego kilka, chyba 4 czy 5 takich parafijek, gdzie nie mieli księdza. W związku z powyższym dzieli tym księdzem między sobą, że on przyjeżdżał w jedną niedzielę do jednej parafii i oni samochodami jeździli za nim, że jak pielgrzymka, tak? Że wiedzieli, że będą, że jak się są 2 msze święte, czy tam 3, on był chory na serce, to jeździli w jedno miejsce, kumulowali się, umówili się, że dzisiaj będą, w tę niedzielę będzie w tym, w tamtą niedzielę będzie w tym miejscu, a jeszcze w trzecią będzie w następnym miejscu. I on, jak go słuchałem, to on lepiej był w stanie wypowiedzieć słowa konsekracji. Ale dla nich było najważniejsze to, żeby wypowiedział i żeby mogli przyjąć Komunię Świętą. A opowiadają nam, to chyba, nie chcę tutaj powiedzieć, czy to jest arcybiskup Kondrusiewicz, czy... Nie, to chyba było na Ukrainie. W każdym razie była taka sytuacja, że wywieźli księży na Sybir i ich stracili. Ludzie nie mieli, ci, którzy tam na Ukrainie zostali, nie mieli księży. Po latach całych przybyli księża do małych parafijek. I szokiem było dla nich było to, że ludzie się rali na ołtarzu mieli rozłożony ornat i modlili się przy ornacie, tęskniąc za komunią. A polecam wam książkę hrabiny Landskorońskiej, Pamiętniki wojenne, kiedy ona, będąc w Ravensbrück, była w izolatce, przez interwencję Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i kiedy wróciła do obozu, bo tam ją podreperowywali smalcem i mlekiem, kiedy wróciła do obozu, dowiedziała się, że do obozu przyszedł francuski ksiądz z Komunią Świętą przemyconą pod pachą. Mówi, niczego tak nie żałowałam, jak tego, że moje koleżanki i współwięźniarki przyjęły Komunię Świętą. A ja w tej klatce karmiona lepiej, żebym lepiej wyglądała na wizytę Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, nie miałam tej okazji. Tak mnie to bolało, że przyjąć Komunii Świętej. Uświadamiam wam, albo przynajmniej próbuję, żebyście wiedzieli, jakim wielkim darem jest Pan Jezus pod postacią chleba w Eucharystii, przychodzący na każdej mszy świętej, uobecniany mocą Ducha Świętego przez posługę kapłana. Póki można z Niego korzystać, korzystajcie jak najczęściej i w sposób jak najbardziej godny, ponieważ warto, bo On jest mocą i drogą i nadzieją i światłem i życiem.